Co tu się dzieje? Jakieś maski, ciuchy jakieś czerwone, karabin. Ech. Rurku, znowu ten Bentley jest ujeb... Co my mamy tym ludziom to pokazać, takie coś? Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mniej, jak po prostu lepiej żyć, ponieważ, jak wiemy, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale wpływają na wszystko, co jest najważniejsze, co oznacza, że warto mieć ich więcej, niż mieć ich mniej. I na potrzebę dzisiejszego odcinka, w którym będziemy zastanawiać się, co bogaci ludzie robią z pieniędzmi, to zrobię sobie takie definicje, takie ustalenia, że ludzie dzielą się na cztery grupy. Biedni, tak zwani oczywiście, bo to jest wszystko umowne, to tak naprawdę w zależności od państwa, miejsca, kosztów życia, biedny znaczy coś innego. Na przykład w Polsce ktoś, kto zarabia 7 tysięcy złotych, to już jest uznawany przez banki jako bogaty klient. No a w Szwajcarii taki człowiek, no nie wiem, czy by się nie otarł o bezdomność. Także różnie może być i to wszystko zależy, więc to wszystko sobie jakby płynnie możemy definiować w głowie. Natomiast takie cztery grupy chciałbym zrobić, że są biedni, biedni i są tymczasowo biedni. Tymczasowo biedni to są ci ludzie, którzy mają nawyki ludzi bogatych. I o tym my dzisiaj mówimy, co robią bogaci z pieniędzmi, żeby stworzyć w sobie takie nawyki, że nawet jak czujesz się jeszcze biedny, to być może wtedy jesteś tymczasowo biedny. Czyli tymczasowo biedny oznacza ktoś, kto jest na drodze do milionów, do pieniędzy, do bogactwa, ale no jeszcze ich nie ma, no bo to wymaga czasu. I ja wiem, że mówiąc takie rzeczy, że to wymaga czasu, że to się nie dzieje w ciągu jednej nocy, że to trwa lata, to niektórym zniszczyłem właśnie światopogląd. Tym wszystkim, którzy liczyli na albo kasyno, albo na jakiś genialny system zarabiania, który spowoduje, że w tydzień będziesz miliarderem. Ale niestety, nie ma w życiu tak łatwo i dlatego właśnie, choć bogactwo jest proste, bo to są nawyki, które trzeba stosować, to są rzeczy, których się trzeba trzymać, więc z tej perspektywy to jest proste, że to nie jest tajna wiedza. To, co dzisiaj ja powiem, to nie jest coś, że jestem pierwszy człowiek na świecie, który ci to powie. Jest o tym w internecie polskim, amerykańskim, są książki na ten temat. Tylko to trzeba ciągle sobie przypominać, bo to jest merytorycznie proste, ale trudne do zastosowania, zwłaszcza, że trzeba to stosować nie przez tydzień, tylko przez lata. I jak będziesz to stosować przez lata, to masz w zasadzie gwarancję zarabiania dużych pieniędzy i bycia bogatym, bo to też są dwie różne rzeczy. Jeszcze o czym będę za chwilę mówić. Dlatego też tak samo są ludzie bogaci i tymczasowo bogaci. Tymczasowo bogaty to jest człowiek, który na przykład dostał spadek albo wygrał na loterii, więc on jest tymczasowo bogaty, czyli on faktycznie wejdzie na konto i tam ma 5 milionów, ale co z tego, jeżeli można się zakładać wręcz w ciemno, że za rok, dwa ten człowiek będzie bankrutem. To są tak, jak są celebryci, którzy nie doświadczyli ciężkiej pracy, prowadzenia biznesu, tego całego znoju, tylko na przykład mieli coś innego, nie wiem, umieli świetnie śpiewać, albo mieli wielki biust i jakoś się tak stało, że w ciągu bardzo krótkiego czasu zrobili mega karierę i zarabiają miliony, a jeszcze mieli takiego farta, że urodzili się w Stanach, a nie na przykład w Polsce, więc za to samo dostali 20 milionów dolarów, a nie pół miliona dolarów. No i już. W związku z czym tacy ludzie, którzy dostali tak łatwo, doszli do tego swojego sukcesu, oni są tymczasowo bogaci zazwyczaj, chyba że ktoś im pomoże, że ktoś, tak jak na przykład Robert Lewandowski, który dostał ogromne pieniądze dostaje za granie w piłkę, ale ma też świetnych nauczycieli i menedżerów, świetnych ludzi od finansów, więc on ten majątek będzie trzymać i go pomnaża, więc to jest człowiek bogaty. Natomiast większość celebrytów to są ludzie tymczasowo bogaci, więc mamy takie cztery grupy i dwie jedyne grupy, w których my chcemy być, to jest albo być bogatym człowiekiem, albo być tymczasowo biednym. Czyli tymczasowo biedny to jest człowiek, który jeszcze do bogactwa nie doszedł, ale już działa tak, że za rok, dwa, pięć będzie tym bogatym człowiekiem. Albo to jest człowiek, który miał wielki biznes, wielkie bogactwo i nie z jego winy to się po prostu rozsypało. Czyli, że stało się coś na świecie, że ten biznes szlak trafił, że trzeba było po prostu spaść z tego konia. Tak się w życiu dzieje, niestety, ale każdy biznes, każdy milioner, czy prawie każdy, bo to nie można tak generalizować, ale większość milionerów mówi, że raz albo dwa razy w życiu zbankrutowała, zanim doszła do tych największych pieniędzy. Więc wychodzi na to, że to jest jednak trochę taki proces nieunikniony. Więc nie ma nic złego w tym, że jesteś tak zwanym biednym, jeżeli jesteś tymczasowo biednym. Czyli albo spadłeś z wysokiego konia i teraz musisz się odrobić, uczyć się, rozwijać dalej, żeby podejść z innej strony, założyć nową firmę, stworzyć nowy biznes, albo jeszcze nigdy nie zarabiałeś dużych pieniędzy, ale to jest kwestia czasu, ponieważ po prostu się edukujesz i potrzebujesz czasu, żeby to wszystko zadziałało w życiu, bo nie wydarzy się to w tydzień. Także te dwie grupy to są te grupy dobre, a być tymczasowo bogatym, czyli że ktoś dostał pieniądze z przypadku, a nie umie tym zarządzać i sprowadza się na samo dno, bo wydaje od razu wszystko na drogie samochody i tak dalej, to jest grupa, w której nikomu nie polecam się znaleźć, bo ktoś powie, a dobra, warto chociaż przez rok być bogaty i jeździć Ferrari. Nie warto, bo spadek z takiego konia, jak nie umiesz na niego wskoczyć ponownie, to jest naprawdę destruktywne dla psychiki, więc to wcale nie jest dobre i ci ludzie często kończą w alkoholu, w narkotykach i tak dalej. No i tak samo grupa ludzi biednych, no to też to jest grupa ludzi, którzy mają mniej możliwości. No i moralnie oczywiście tam jest wiele dobrych ludzi i tak dalej, natomiast co z tego, jeżeli ten dobry człowiek dostanie jakąś chorobę, nie ma jakichś większych pieniędzy, żeby sobie znaleźć najlepszych lekarzy, specjalistów i tak dalej, no to też ma po prostu mniejsze możliwości, a to jest po prostu złe. To jest złe, że na przykład jest taka możliwość, że twoje dzieci by na coś zachorowały i nie miałbyś patentu na to, czyli byłby jakiś lek, ale wiedziałbyś, że nie wiesz, jak na niego nazbierać. I to by było przykre. Także warto jednak o te pieniądze dbać. Więc co robią ludzie bogaci z pieniędzmi? Że oni są bogaci, coraz bardziej bogaci. Czyli że oni mnożą to swoje bogactwo, że oni tak sobie dobrze radzą. No, robią, można to tak najłatwiej, najprościej, choć to jest oczywiście pewna taka generalizacja, ale najprościej można by tak rozróżnić te grupy, że biedni ludzie wydają pieniądze, a bogaci inwestują. Oczywiście wiadomo, jest to uproszczenie, bo bogaci też wydają i jakby nie było, no bogaci też mają fajne samochody, nieraz jachty i tak dalej, chociaż częściej tymczasowo bogaci niż ci prawdziwie bogaci. No ale jednak, no zarobił ktoś milion, no to, że sobie kupił auto za 100 tysięcy, to chyba nie jest w tym nic złego. Jak najbardziej każdemu z Was życzę, także jak najbardziej. Natomiast generalnie ludzie, którzy są bogaci albo są tymczasowo biedni, czyli bogaci będą, to są ci, którzy się nauczyli inwestować. Czyli oni nie myślą o pieniądzach, można to zweryfikować, zadając sobie uczciwe pytanie, retoryczne, bo sam sobie tylko odpowiedz i nikomu nie mów, jaka jest odpowiedź. Jakbyś dziś znalazł na swoim koncie milion złotych dodatkowe, to czy... I cię zapytam, co z tym milionem zrobisz? To co zrobisz? Możesz sobie nawet na kartce wypisać. I tutaj jest, to jest taki fajny test, bo większość ludzi od razu wpadnie na pomysł, jak to wydać. Czyli no milion, no to kupię sobie dom, może coś swoim dzieciom kupię, może jakieś fajne auto, może w czasy i tak dalej. Czyli to jest wszystko wydać, wydać, wydać. I nie chciałbym tu nikogo winić za to, bo raz, że sam miałem przez większość życia takie myślenie, a dwa, że to jest zupełnie naturalne w naszym społeczeństwie, gdzie nie masz w szkole lekcji inteligencji finansowej. Także skąd miałbyś to wiedzieć? No teraz masz możliwości, bo możesz oglądać Biznes 2.0 na YouTube albo inne fajne materiały. Natomiast no, w dzieciństwie nikt się tego nie uczy, w związku z czym spokojnie. Prawidłowa odpowiedź to jest, że z tego miliona, no to nie wiem, 50-100 tysięcy wydasz, czyli zafundujesz sobie jakąś frajdę, a reszta, a przynajmniej no, te 80% przynajmniej, to zainwestujesz. Czyli po prostu zrobisz z tym coś fajnego, co spowoduje, że te na przykład 800 zainwestowanych tysięcy zmieni się w 2 miliony, 3 miliony i tak dalej. I wiemy oczywiście, że z ludzi, którzy wygrywają na loterii, 98% w ciągu 2 lat jest bankrutami, a te 2% to są ci, to nie jest przypadkowe losowanie takie, tylko te 2% to są ci, którzy na przykład w Stanach był facet, który otworzył sobie 3 hipermarkety bodajże, bo wygrał na loterii i stwierdził, jakąś tam frajdę sobie zafunduje, czyli jakieś czasy fajne, natomiast całą resztę wydaje, czyli tak naprawdę inwestuje na założenie kilku marketów. I oczywiście od razu trzeba powiedzieć, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wszystko, co ja o tym dzisiaj będę mówić, bo dziś pokażę Ci 11 sposobów inwestowania, więc oczywiście żaden z nich nie daje 100% gwarancji satysfakcji i przez to ludzie sobie często myślą, tłumacząc swoje wydatki, swoje przepierniczanie pieniędzy na głupoty, że no dobra, no ale jak ja mam pojadę na wczasy, no to mam wczasy, a jak ja zainwestuję, kupię bitcoin albo złoto, to mogę na tym stracić. I to jest oczywiście prawda, ale wydając pieniądze stracisz praktycznie na 100%. Bo no, kupisz różne rzeczy, to one nigdy na siebie nie zarobią. Nigdy masz 100% straconych pieniędzy, bo jak kupisz fajne auto za 100 tysięcy, to masz 100% pewności, że ono będzie warto za 3 lata na przykład 60 tysięcy, 50, w zależności co za model i jaka sytuacja i tak dalej, ale masz praktycznie 100%, że stracisz. Co oznacza, że nawet najgorsza inwestycja jest zazwyczaj lepsza niż najlepszy wydatek. Rozumiesz to? Oczywiście, wydatek daje jeszcze frajdę. Bo jak kupisz bitcoina w złym momencie i sprzedaż w jeszcze gorszym, to nie masz żadnego doświadczenia ciekawego związanego z tym, no bo kupiłeś Bitcoina, on leżał, no i sprzedałeś, no i nie ma takiego doświadczenia. Jak kupisz samochód albo w czasy, to masz jeszcze w głowie, w pamięci doświadczenia. I to jest ten haczyk właśnie, że te doświadczenia są fajne, potem to wspominamy. Jak najbardziej. Nikt Ci tego nie chce zabierać. Chodzi o to, żebyś zrozumiał w ogóle, jak to wszystko działa. Jeżeli poczekasz z tymi doświadczeniami, czyli zamiast od razu sobie zapodać te wczasy, te samochody i tak dalej, tylko poczekasz i zainwestujesz te pieniądze, to w przyszłości będziesz mieć tych doświadczeń więcej. Bo my po to to robimy. Po co się inwestuje pieniądze? Żeby dzisiaj odpuścić sobie auto w najmie terminowym i w jakimś dziwnym, lichwiarskim dealu, dziś jeszcze nie jeździć tym autem, jeździć starym Golfem przez jakiś czas, ale te pieniądze inwestować, dzięki czemu w przyszłości będziesz mieć dwa fajne auta. Kupisz sobie i swojej żonie, jeszcze się będziecie zamieniać co dzień parzysty. I to jest bardzo dobry pomysł, tylko to się samo nie zrobi. Oczywiście można to zrobić tylko rozwiązując połowę równania na bogactwo, czyli tylko starając się zarabiać więcej. Ja Cię zawsze zachęcam, żebyś szukał takich pomysłów, żebyś zawsze zarabiał coraz więcej i coraz więcej, bo bez tego też bogactwa się nie zrobi. No, możesz być super oszczędnisiem i super inwestorem, ale jak zarabiasz 2000 miesięcznie, no to co? 50 zł będziesz inwestować, no i czy z tego będzie bogactwo? No nie wiem. Jest to mało prawdopodobne, więc trzeba starać się, czy warto starać się zarabiać ciągle więcej. Natomiast zarządzanie tymi pieniędzmi to jest druga część równania. Jak tego nie będzie, to będziesz w najlepszym wypadku tymczasowo bogatym. Czy nawet jak będziesz dużo zarabiać, to i tak wcale nie będzie to oznaczało, że masz dużo pieniędzy. Więc drugą część równania trzeba również rozwiązać. Czyli inwestować. Na tym to polega. Inwestowanie można skrócić do tego, że chodzi o to, żebyś szukał ziaren słonecznika. Czyli bierzesz ziarno słonecznika i możesz je zeżreć teraz, bla bla bla, pyszne ziarno słonecznika, albo wrzucić je w ziemię i któregoś dnia wyrasta słonecznik, patrzysz na ten słonecznik, a on ma 1000 ziaren w środku. Wow, jaki fantastyczny słonecznik. Na tym polega inwestowanie. Oczywiście, co któreś ziarno się nie przyjmie, będzie zła pogoda, będzie zła ziemia i tak dalej, to jest właśnie życie. Każdy inwestor, każdy człowiek, który inwestuje w różne rzeczy, dostał już nieraz w pysk. Od życia czy od swoich inwestycji. I to jest normalna rzecz i musisz to wziąć na klatę, ale chodzi o to, że jak inwestujesz po pierwsze często, a po drugie edukujesz się, czyli nie inwestujesz w przypadkowe rzeczy, to się okazuje, że suma tych inwestycji w którymś momencie zaczyna zawsze być na plus. Czyli nieważne jest, że 7 inwestycji nie wyszło, a 3 wyszły, ale te 3, które wyszły, dały Ci większy zysk niż strata wygenerowane przez tamte 7. Czyli inwestor, który inwestuje na bieżąco i robi to edukacyjnie, czyli robi to mądrze, ten będzie prawie zawsze do przodu w dłuższej perspektywie czasu, bo inwestowanie to jest coś, gdzie mówimy o dłuższej perspektywie czasu. Inwestowania się nie robi na tydzień. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I to nas przenosi do tej ważnej rzeczy, że nie inwestuje się. I to jest ważna zasada. Bo ja Ci pokażę 11 sposobów inwestowania. Ale to nie oznacza, że już dziś masz we wszystkie wchodzić. Tylko to oznacza, że ja Ci chciałem tak liznąć ten temat po to, żebyś wiedział, jakie są plusy i minusy takie bazowe, co można robić, co bogaci robią z pieniędzmi, po to, żebyś wybrał, o czym chcesz się więcej dowiedzieć. Ponieważ zasada inwestowania jest taka, że nie inwestujesz w oparciu o to, że ktoś na YouTubie powiedział, że to jest fajne, że kolega Ci powiedział, że warto teraz wejść w Bitcoina albo w złoto, albo w coś tam. Tylko naprawdę musisz się dobrze wyedukować w danej dziedzinie, spędzić trochę godzin w zależności od tego, czy to jest złoto. No w temacie złota to nie jest tak trudna sprawa. To tak naprawdę po 5 godzinach to wiesz chyba wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby inwestować w złoto. Natomiast jeżeli mówimy już o giełdzie, o akcjach, to tu już 5 godzin nie wystarczy, to tu już kilkadziesiąt godzin to jest minimum. Natomiast kilkadziesiąt godzin to nadal nie jest dużo. Więc pamiętaj, nigdy nie inwestuj w oparciu o to, że na przykład Wieczorek powiedział, że warto mieć Bitcoina. No ale to warto mieć Bitcoina, to wiesz, no ja tak uważam i to jest prawda dla mnie, że warto mieć Bitcoina. Ja jestem od lat zainteresowany Bitcoinem, niemniej jednak to nie jest porada inwestycyjna, że a już teraz dziś przy dzisiejszej cenie kupuj Bitcoina i sprzedawaj na przykład w ten i w ten dzień. To jest zbyt skomplikowana rzecz, żeby od razu na bazie jednego zdania takie decyzje podejmować, więc trzeba się edukować. Jeżeli chcesz się edukować z książkami, to od razu przypominam, czy informuję raczej, że ten odcinek dzisiaj powstał też przy okazji premiery książki, którą wydaliśmy dzisiaj, dosłownie teraz w tym momencie, jako wydawnictwo Ekspertia. To jest właśnie, ten odcinek jest premierą tej książki, która się nazywa Biblia Inwestowania. I w tej książce masz kilkanaście sposobów inwestowania i wielu fantastycznych autorów, ponieważ Cosma Bisans, brat kierowcy, dobrze powiedziane, i właściciela tego samochodu przy okazji, taki detal. W każdym razie Cosma to jest jego brat i zajmuje się inwestowaniem w karty, na przykład w karty z koszykarzami, na których można zrobić taki numer, że kupujesz dzisiaj kartę za parę dolarów i sprzedasz za 50 tysięcy dolarów za parę lat, jeżeli dany sportowiec zostanie gwiazdą. Współautorem tej książki jest również Jan Fior, człowiek, z którym robiłem wywiad w Ekspercie w Bentleyu, zapraszam. Jan Fior tutaj pisze o tym, jak zarabiać na gruntach, na ziemi, zwłaszcza na polskiej ziemi, ponieważ sam inwestuje w ziemię, także zna się na tym nie od dziś i napisał raczej w tej książce, jak to robić. Paweł Gemra to jest człowiek z kolei, który od lat inwestuje w samochody. Sprowadza z Japonii samochody, z różnych innych zakątków, takie samochody, które mają potencjał trzymania wartości, a raczej zwiększania wartości. Lech Kaniuk, człowiek, z którym również robiłem wywiad, to jest człowiek, który inwestuje w startupy, w nowe przedsięwzięcia, w oryginalne pomysły i zarabia na tym dobre pieniądze. Phil Konieczny to jest człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać, jeśli ktokolwiek interesuje się kryptowalutami. To Phila Koniecznego na pewno zna. To jest człowiek, który walczy zarówno o inwestowanie, o to, żeby więcej ludzi inwestowało, jak i żeby więcej ludzi było w ogóle wolnych, bo teraz ten czas taki jest, że o wolność trzeba już coraz bardziej walczyć. Filip Kowarski. Również był z nim odcinek. To jest człowiek, który robi flipy, czyli kupuje nieruchomości tanio, sprzedaje drogo. A przynajmniej takie jest założenie, bo wiadomo, że to pewnie nie zawsze wychodzi, ale ogólnie tak to działa i o tym też jest rozdział w tej książce. Tomasz Kwieciński polecam znaleźć w internecie czy na jego stronie. To jest człowiek, który zajmuje się psychologią, można powiedzieć. I w swoim rozdziale tej książki napisał o tym, jak inwestować w siebie, żeby ten rozwój był równomierny, żeby więcej zarabiać, ale też nie zgłupieć od tego, żeby ta tak zwana sodówka nam nie odwaliła i żeby być w tym coraz bogatszym również wewnętrznie człowiekiem. Grzegorz Kusz to jest człowiek, który zajmuje się podnajmem, czyli jak nie mając nieruchomości zarabiać na nieruchomościach. To jest właśnie podnajem. Ryszard Lipiński to jest specjalista od alkoholu, ale nie alkoholik, nie? To jest człowiek, którego można spotkać w Warszawie, w fantastycznym miejscu, gdzie można kupić alkohole, między innymi alkohole inwestycyjne, drogie wina. I to jest człowiek, który w tej książce opisuje, w jakie trunki inwestować, po czym poznać, gdzie poszukać, jakie są źródła wiedzy, informacji o tym, które wino jest dobre, które winiarnie są dobre i tak dalej. Janusz Palikot, człowiek, który moim zdaniem prywatnym na szczęście nie zajmuje się już polityką, natomiast od lat zajmuje się alkoholem również, wódką, whisky i ma wiele okazji inwestycyjnych z tym związanych i te okazje opisuje tutaj. To jest człowiek, który jest multimilionerem, jest przy tym bardzo kontrowersyjny, więc to jest też fajne, że dodaje takiego kolorytu tej książce, że on ma wiele przekonań na przykład innych niż ja mam, ale dla nas wolność słowa to jest bardzo ważna rzecz, więc to jest fajne w tej książce, że wielu autorów pisze rzeczy przeciwne do tych pozostałych, co jest w sumie zrozumiałe, ponieważ każdy autor pisze o swojej dziedzinie, więc uważa swoją za najlepszą. Przemysław Słomski, z którym również robiłem wywiad, to jest człowiek od złota i o złocie również tutaj jest bardzo fajny rozdział, łącznie z informacjami, czy warto na przykład kupować złoto na firmę, czy nie warto. Trader21, tego człowieka również nie trzeba przedstawiać, specjalista od inwestycji na giełdzie, również tutaj ma fantastyczny rozdział. I na koniec Maciej Wieczorek, czyli ja. Ja napisałem dość obszerny rozdział, bo 90 stron, o tym, jak w ogóle zbudować mindset inwestora, czyli zanim się zacznie inwestować, o czym trzeba wiedzieć, jak nie dać ponieść się emocjom, jak nie robić głupich decyzji i tak dalej. Także za chwilę Ci opowiem o tych różnych formach inwestowania, żebyś miał pewien pogląd na ten temat. Natomiast już teraz zapraszam Cię do zakupu Biblii Inwestowania. Jak widzisz, sama śmietanka towarzyska plus ja w tej książce. Także naprawdę ponad 400 stron konkretnej wiedzy, wszystko w twardej oprawie, świetne na prezent i myślę, że najbliższy czas to jest dobry czas na inwestowanie, ponieważ zaczął się kryzys finansowy na całym świecie, a to oznacza, że albo można siedzieć i płakać, albo widzieć, ile to przynosi okazji. Najlepsze okazje inwestycyjne i najwięcej milionerów zawsze tworzy się w kryzysie, w związku z czym to jest ten czas. I dlatego chciałbym Ci teraz opowiedzieć o paru elementach związanych z inwestowaniem, które z tych metod inwestowania mogą być bardziej dla Ciebie, a które mniej. No to dobra, jedziemy. Ziemia. Ziemia jest dobra, bo rosną w niej ziemniaki. A tak na serio to nie. To, co pisze m.in. Jan Fior w Biblii Inwestowania, to jest to, że w zasadzie każdy sukces, czy każdy efekt na świecie, można powiedzieć, to jest trochę może uogólnienie, ale tak to mniej więcej działa, jest wynikiem współdziałania trzech elementów, czyli praca, czas i ziemia. Jak to jest możliwe, powiesz? Przecież no, jedzie sobie w Bentley, no nie? Ktoś kupił Bentleya, czyli ktoś zarobił na sprzedaży i produkcji Bentleyów, no ale zobacz, tak to właśnie działa, czyli jest praca, czyli są ludzie w fabryce, którzy pracowali, żeby ten samochód zrobić. Więc jest praca, jest czas, no bo to wymagało czasu, czyli trzeba było stworzyć części, to trwało, wyprodukować, potem sprzedać i tak dalej. Czyli jest czas, no i czas tych ludzi oczywiście w tej fabryce, no i do tego jest ziemia, ponieważ musiała być fabryka, ona musiała gdzieś stać. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak jest freelancer, to co? No to po pierwsze, on też musi gdzieś być. Albo musi być w domu swoim, czyli to, ten dom stoi na jakiejś ziemi, albo musi być w Starbucksie, nie mówiąc już o tym, że on pracuje na komputerze, który powstał w jakiejś fabryce. I jak to zrozumiemy, to zrozumiemy potencjał inwestycji ziemskich. Bo widzisz, ludzi przybywa i jeśli nie będzie, a mam nadzieję, że nie będzie, żadnych dziwnych rzeczy, typu jakieś wojny, depopulacje, no Bill Gates nam zafunduje szczepionkę na wirusy, to kto wie, jak to się skończy, ale ogólnie to jakby nie było póki co, ilość ludzi na świecie rośnie. Ilość Ziemi nie rośnie. Oczywiście kiedyś może będzie można lecieć na Marsa. Ale ja mam taką teorię spiskową. Teraz się podzielę, bo sam nie wiem, czy w nią wierzę, ale tak sobie czasem myślę po prostu. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, jak te Elony Muski robią te całe rakiety, żeby to tam ludzi na Marsa wysłać. Czy to nie jest przypadkiem tak, że oni to bardziej robią dla siebie i dla swoich ziomków, a nie dla nas? Wiesz, takie Elysium, że oni wiedzą na przykład, że sytuacja Ziemi już jest taka, że po prostu za 30 lat już tu nie będzie co zbierać. Oni wiedzą, że przecież 8 miliardów ludzi, czy tam za 30 lat może będzie 15 miliardów ludzi, oni wiedzą, że przecież nie zrobią tyle tych statków, żeby wszyscy polecieli. Więc oni mówią, kurczę, to my mamy 15, 20, 30 lat, żeby zbudować tyle statków i takie maszyny, żebyśmy my, tam powiedzmy 5 tysięcy ludzi, wyniosło się na Marsa i sobie tam zbudowało ekosystem, a reszta trudno. Nie wiem, tak sobie czasem po prostu się zastanawiam, że chyba nam nie będzie dane kupić tych biletów, nawet w jedną stronę, także zobaczymy. W każdym razie to oznacza, że do tego czasu, przynajmniej póki Ziemia będzie istniała jako planeta, to Ziemia jako grunt również będzie tematem niszowym. Bo zobacz, nawet jak jest kryzys i na przykład ludzie nie kupują tyle mieszkań, albo nawet w którymś momencie ludzie zaczną być bardziej szczęśliwymi ludźmi, więc się przestaną rozwodzić, więc nie będzie potrzebne tyle kawalerek i tak dalej, to Ziemia dalej będzie potrzebna, bo jak nie z tej strony, to z tamtej. Czyli jak nie na przykład kawalerki, to na tej ziemi ktoś będzie stawiać więcej fabryk. Jak nie jedna firma, to inna firma będzie się tak rozrastać, że będzie potrzebować więcej hal. Jak nie to, to tamto. Jak nie uprawa, jak nie na przykład, co mnie bardzo cieszy, okazuje się, że na całym świecie spożycie mięsa, przesadziłem. Nie na całym świecie, ale w wielu krajach, w tym w Polsce, spożycie mięsa maleje, a przynajmniej rośnie spożycie roślinnych potraw, zwłaszcza tych zdrowych, ekologicznych. Więc znowu, może się okazać, że wiele powstanie nowych firm, które uprawiają na przykład więcej różnych roślin, no to znowu ziemia potrzebna. Może się okazać, że w przyszłości, jak świat się znowu zdeglobalizuje, bo też może tak być, teraz to tak widać, że to chyba w tę stronę to pójdzie, że w wielu państwach ludzie zaczynają kupować lokalne produkty, jeździć bardziej lokalnie, bo nagle się okazuje, że ta turystyka była zamknięta przez tyle czasu, że to międzynarodowość ucierpiała na tych całych pandemiach. Więc ludzie odkryli, na przykład Polacy odkryli, ile pięknych miejsc jest w Polsce. Przecież to, tak się zastanawiam, jak czasem jeżdżę gdzieś tam, nie wiem, zwiedzam Włochy, Hiszpanię, inne tak zwane piękne miejsca, a później na przykład jadę do Gdyni, czy do Sopotu, czy do Gdańska, czy do Wrocławia, czy do Krakowa, to się zastanawiam czasem, kurczę, a po co ja tam jechałem tak daleko wcześniej, jak można było do Gdyni przyjechać? Pozdrawiam Gdynian. Przecież my mamy tak piękne miejsca w Polsce. Czy jak jedziesz do Szczyrku na przykład, do Zakopanego i tak dalej, tyle mamy pięknych miejsc. Często tego nie widzimy, bo to tak fajnie brzmi. No w czasy za granicą. No nie, to zagraniczne to brzmi lepiej, ale przecież my mamy również ogromne możliwości, więc to jest to. Więc może się okazać, że znowu będzie więcej miejsc turystycznych powstawało. Jak będą się rozwijały te parki, te Energylandie, te różne inne miejsca, no to właśnie miejsca, więc znowu ziemia. Więc teoretycznie, oczywiście teoretycznie, bo nic tu nie można traktować w inwestycji jako gwarant, ale teoretycznie ziemia powinna z czasem rosnąć coraz bardziej. My mamy w Polsce dość dziwne i niezrozumiałe przepisy odnośnie zakupu ziemi, które mniej więcej okazują, znaczą tyle, że trochę trudniej jest kupować ziemię inwestorom zagranicznym. Czyli, że dla nas jest to proste, inwestor zagraniczny musi się nagłowić. Oczywiście to też jest do zrobienia, ale już taki przeciętny Hans z Niemiec może mu się nie chcieć. I wiesz, co to oznacza? Że te przepisy prędzej czy później się zmienią, że to zostanie uwolnione. To już w zasadzie po części się tak dzieje, ale to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, aż zakup ziemi międzynarodowy zostanie uwolniony i każdy zwykły Hans będzie mógł kupować ziemię w Polsce. I dlatego ja zgadzam się z Janem Fiorem, a nawet chyba jestem bardziej ekstremistyczny w tym temacie, że zakup ziemi w Polsce to będzie gratka na skalę prawie że światową. Dlaczego? Ponieważ Polacy, okazuje się, stworzyli kraj, który jest nie tylko piękny, nie tylko fajny, klimatycznie całkiem niezły, no może nie aż tak jak tam Włochy i Hiszpania, gdzie zimy prawie nie ma, u nas niestety zima jest, niestety dla mnie akurat, a może ktoś lubi. W każdym razie jesteśmy ciekawym krajem, atrakcyjnym turystycznie, a jednocześnie mega bezpiecznym. Bo widzisz, ostatnio czytałem taki artykuł, że Polacy to jest ociemniały naród, bo mamy najmniejsze w Europie zaufanie do mediów i do tego w ogóle, co czytamy i co widzimy, co nam media podają. I to rzekomo świadczy o naszej ciemnocie, rozumiesz to? Czyli, że na przykład jak lekarze powie, nie lekarze, tylko jak jakiś tam amerykański instytut powie, że jak będziemy nosić rękawiczki, to już jesteśmy bezpieczni przed jakimiś wirusami, to cały świat to łyka jak pelikan, a Polak zadaje pytanie, kurczę, ale czy na pewno, czy to jest logiczne w ogóle, czy to taki wirus, czy to wirus przenoszący się drogą kropelkową, to on przypadkiem nie przechodzi drogą kropelkową bardziej? No i się okazuje, że tacy Polacy kwestionowali to najbardziej. Trochę jeszcze Francuzi, okazuje się, z tego badania, więc Polacy to kwestionowali, w niektórych krajach ludzie nie kwestionują niczego. Na przykład okazało się w tej samej ankiecie bodajże, czy nie wiem, czy to była ankieta stricte, czy takie badanie jakieś, to wyszło, że na przykład Malezyjczycy to w ogóle nie kwestionują. Czyli tam jak im powiedzą, że to tak, to oni tak robią i już, i się nie zastanawiają. No i to rzekomo świadczy o tym, że my Polacy to jesteśmy tacy jakiś ociemniały naród, że my podważamy media, autorytety i tak dalej. Mijają 3 miesiące, nagle znowu te wszystkie WHO i tak dalej mówią, że jednak to zbadali, jednak ten wirus nie przechodzi przez dotyk. Ja pierdzielę, wszyscy rękawiczki nosili, wszyscy się pryskali czymś, nagle przez dotyk nie. Tylko oni mówią, ale to jeszcze trzeba sprawdzić na pewno. No i znowu, no i pewnie Malezyjczyk od razu ściąga rękawiczki i mówi, no to w takim razie, jak tak mówią, to nie. A Polak znowu zadaje pytanie, czy to na pewno, zbadaliście to dobrze i tak dalej. Więc może niech się świat śmieje z Polaków, że my tacy jesteśmy sceptyczni i że my nie łykamy jak pelikany wszystkiego, co nam powie wirusolog, szczepionkolog, Bill Gates i jego koledzy, czy różne inne autorytety. Ale wiesz co? Zawsze jak czytam takie rzeczy, to sobie myślę, kurczę, pamiętam tę sytuację parę lat temu, jak Polacy to byli najgorsi rasiści na świecie, bo oni nie chcą przyjęcia uchodźców. I po prostu źli, nie czuli, po prostu serca nie mają ci Polacy. I europejskie media zachodnie pisały o nas takie rzeczy, że my to po prostu, my w ogóle już jesteśmy, my duszy nie mamy. Już my sprzedaliśmy duszę diabłu. I mija parę lat i się okazuje, że wiesz co? Jak jedziesz przez Niemcy, Włochy, i to lepiej nie wchodź w mniej popularną dzielnicę dowolnego większego miasta. Bo może się okazać, że tam cię nawrócą na właściwą wiarę drogą dość brutalną. I tak jest. I oczywiście się ukrywa te różne statystyki, ale one są dostępne. Możesz sobie poczytać. A w Polsce co? Idziesz sobie ulicą i póki, no wiadomo, w piątkowy wieczór na imprezie różne rzeczy się mogą wydarzyć, natomiast generalnie to pod kątem bezpieczeństwa to my jesteśmy super bezpiecznym krajem. I wielu Niemców dzisiaj to widzi, Francuzów, Włochów, Hiszpanów też, Szwedów jak najbardziej. I wiesz, co to oznacza w praktyce? Że no, jak ja zwiedziłem nawet całkiem niedawno wiele włoskich miast, hiszpańskich, no hiszpańskie to nawet nie tak źle, ale włoskich, niemieckich, francuskich, to tak sobie myślę z perspektywy tych ludzi, że jak ja bym był takim Włochem i mieszkałbym w Genui, to ja bym już myślał o przeprowadzce do Polski albo innego cywilizowanego kraju, gdzie jest więcej ludzi narodowych, takich narodowościowych, niż uchodźców, którzy nie robią nic, bo jeżeli idę przez Genuę, przez centrum o godzinie 12 w południe, w środku tygodnia i widzę dwóch Włochów oraz 50 uchodźców, sami mężczyźni, młodzi, to coś jest nie tak, to ja mam prawo, idąc z rodziną, czuć się zagrożonym. Bo ja się zawsze czuję zagrożony, jak widzę w środku dnia dużą grupę młodych mężczyzn, którzy nie robią nic. No bo to jest dziwne, no nie? Idziesz w środę o 12, gdzie, czemu ci mężczyźni nie są w robocie? Co oni tam robią na rynku? Siedzą sami młodzi i tak dalej, a gdzie mają swoje żony, dziewczyny? dzieci jakieś nie mają, więc siedzą, rozglądają się, coś jest nie tak, no więc czuję się zagrożony i ci ludzie też się czują zagrożeni, sprawdziłem później statystyki, mają powody, żeby czuć się zagrożeni, bo dzieją się tam różne rzeczy, więc byłbym takim młodym Gianfranco i bym widział to, widziałbym, jak tu się dzieje, a znajomi by byli we wczasach na przykład w Gdyni, w Gdańsku, czy choćby w Warszawie i by wrócili, bo opowiadali, ty, wiesz co, tam normalnie tam tak nie ma. Tam nie ma takich wielkich grup, no może w dzień meczu są, ale tak ogólnie to ich nie ma. Idziesz w środę o 12 po Warszawie, no to są różni ludzie. To jest para, są z dzieckiem, jest jakieś, nie wiem, trzech chłopa idzie, bo się umówili i tak dalej. Jacyś tu jakiś biznesmen, tam ktoś tam, no normalni ludzie, normalne życie, no nie? Są wszyscy, a nie jak u nich, nie wszyscy. Zwłaszcza w niektórych dzielnicach, bo może nie wszędzie, ale jednak to się to postępuje i tak jest. I każdy, kto jeździ przez te kraje, wie, że to nie jest takie czcze gadanie, tylko tak jest. Więc ci ludzie, część tych ludzi już dzisiaj kupuje ziemię w Polsce, jak mogą. Okazuje się, że na przykład Szwedzi kupują mieszkania w Polsce, Niemcy kupują mieszkania w Polsce. Paradoks polega na tym, że Niemcy jadą na wczasy nad polskie morze. Mimo, że to może też jest niemieckie. Oni to robią oczywiście z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest taniej, to wiadomo, chociaż nie aż tak już teraz. Natomiast jest też bezpieczniej. Więc jest to zupełnie zrozumiałe. Więc Polska moim zdaniem tutaj ma wielki potencjał na przyszłość. Także ja nawet bym się aż tak nie martwił, bo wiadomo są te statystyki, że współczynnik urodzeń w Polsce jest taki zły, że Polska to po prostu jest naród, który będzie wymarły i tak dalej. Oczywiście może tak być, ale może nie. Może dzięki temu, że my mamy jakby rozsądne podejście do tych kwestii, to właśnie wielu ludzi z całego świata będzie chciało tutaj mieszkać, bo tu będzie taka enklawa. Nie wiem, może to brzmi tak za bardzo optymistycznie, nie wiem, ale wydaje mi się, że może tak być. W każdym razie, ilość ludzi na Ziemi rośnie, ilość Ziemi nie. W związku z czym Ziemia może być dobrą inwestycją, ale bardzo długoterminową. Bo Ziemia to jest coś, na czym w rok nie zarobisz, no. Chyba, że przypadkiem, ale generalnie Ziemia, nie patrzyłem na najświeższy wykres, więc wybacz mi, jeśli się pomylę, ale patrzyłem bodajże 2 lata temu na te wykresy. To było jeszcze tak, że w zasadzie przez 30 lat ta Ziemia ciągle jest do góry. Ciągle idzie górką, czyli ciągle kosztuje drożej. Ktoś z Was, kto ziemię kupował kiedyś albo dostał, ten wie, że ta ziemia dzisiaj jest warta znacznie, znacznie więcej. Oczywiście to, że coś idzie do góry ciągle, nie znaczy, że ciągle tak będzie, więc to nie ma nawet takiej możliwości. Jakieś tąpnięcie musi być prędzej czy później. Niemniej jednak w bardzo długiej perspektywie czasu, 10, 20, 30 lat, może się okazać, że naprawdę możliwości są spore i że ziemia, moim zdaniem osobistym, to jest taka świetna rzecz, żeby w ogóle kupić i nie dotykać tego. Czyli kupić i oddać dzieciom za 50 lat. W sensie oddać drogą zgonu, czyli odchodzisz, no i dzieci przejmują. To może być dobra rzecz. Może się okazać, że oni wtedy mają takie zabezpieczenie, bo to jest takie żelazne zabezpieczenie, no nie? Co z tym w sumie zrobić, no? Nie da się tego przehulać i tak dalej, więc dostaną tą ziemię, a może po drodze się okaże, że pojawi się ktoś, kto tę ziemię kupi od ciebie za 10 razy drożej, bo są też takie case'y, że jakieś miasto się rozwinie i nagle się okazuje, że w tym miejscu już teraz ta ziemia jest warta znacznie więcej, bo ktoś tam galerię chce postawić. Także różne rzeczy mogą być. Więc to tylko liznąłem temat ziemi, żebyś widział, że taka inwestycja jest i ona nie jest głupia w perspektywie oczywiście dłuższej. Kolejna rzecz, Bitcoin. Bitcoin, no to jest jeden z tych tematów, który mnie bardzo kręci od lat, ponieważ Bitcoin, co to w ogóle jest Bitcoin dla tych, którzy nie wiedzą, a wszyscy słyszeli oczywiście, ale nie wszyscy kumają, jak działa Bitcoin. Tak naprawdę to nie można mieć Bitcoina, ponieważ Bitcoin oczywiście nie istnieje. Bitcoin to jest zapis cyfrowy, ale nie na Twoim komputerze, nie tak, że masz go w kieszeni, że sobie zapisałeś na pendrive'ie i masz, tylko Bitcoin jest wyłącznie w internecie. I to jednocześnie powoduje, że on jest wybitnie bezpieczny, ponieważ Bitcoin jest zapisem cyfrowym na wszystkich, umownie mówiąc, wszystkich, czy na tysiącach albo milionach komputerów jednocześnie. To oznacza to, że tak jak dzisiaj masz na przykład 1000 zł w mBanku, to okazuje się, że mBank ma oczywiście swoje serwery, komputery i tak dalej, ma jakieś zabezpieczenia, więc ma pewnie tych komputerów więcej, ale na pewno nie ma ich 1 000 000. Albo na pewno nie ma ich 10 tysięcy, gdzie wszędzie jest zapisane, ile ty masz pieniędzy, więc nawet jak hakerzy by sfałszowali zapis na jednym z tych komputerów, włamaliby się tam i by napisali, że ty już nie masz tego 1000, albo ty byś się włamał i byś sobie dodał parę zer i miałbyś już 1 000 000, to inne komputery mBanku oczywiście tego nie potwierdzają, no ale tych komputerów nie jest znowu tak dużo. Natomiast w przypadku Bitcoina tych komputerów są dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy tak naprawdę. Oznacza to, że sfałszowanie, żeby ukraść komuś Bitcoina i dodać sobie, trzeba by tak naprawdę sfałszować to wszystko na wszystkich komputerach w internecie jednocześnie. Rozumiesz to? Co oznacza, że to jest po prostu technicznie niemożliwe. I Bitcoina można w zasadzie stracić tylko, gdyby Bitcoin przestanie mieć sens w momencie, gdy wyłączą internet. Ale wiesz co? Jak wyłączą internet na całym świecie, to moim zdaniem to będzie oznaczało wojnę światową. Po prostu świat sobie nie da rady bez internetu teraz już, więc tak czy siak to już by nie był wtedy jakiś specjalny problem, że nie byłoby też Bitcoina. Natomiast póki takie rzeczy się nie dzieją, to Bitcoin jest mega, mega bezpieczny. Bitcoin ma też ograniczoną ilość, ponieważ Bitcoinów docelowo ma być łącznie 21 milionów, a szacuje się, że 3 do 4 milionów to są Bitcoiny należące do ludzi, którzy kupili to kiedyś, nie zapisali sobie haseł, zapomnieli, zgubili i tak dalej. Czyli tacy, no, kupili kiedyś jak było za dolara, no i myśleli, że nic z tego nie będzie. I w efekcie już tego nie mają, więc w praktyce szacuje się tak naprawdę, że z 18 tych realnych milionów bitcoinów jest, co oznacza bardzo małą ilość. Oczywiście nie można dorobić bitcoinów, ale można dorobić inne kryptowaluty, dlatego dzisiaj już jest kryptowalut ponad 5000. I teoretycznie trzeba brać pod uwagę tę możliwość, że w przyszłości powstanie jakaś kryptowaluta, która tak będzie bardzo popularna, że bitcoina zdetronizuje, co oznacza, że dalej będzie tyle samo bitcoinów, ale ludzie się przerzucą na kupowanie czegoś innego, więc taka możliwość jest. Na razie ona się nie wydaje zbyt prawdopodobna, ponieważ Bitcoin to jest w ogóle, można powiedzieć, synonim kryptowalut, czyli jak ktoś się interesuje kryptowalutami, zna Bitcoina, szanuje Bitcoina, bo jest też takie społeczne, no bo skąd wiemy, jaka jest czegoś wartość? No, wartość to nie jest coś immanentnego, co jest w środku czegoś, to tak to może wartość ludzka jest, która jest w tobie, ale jeżeli chodzi o rzeczy, czy takie zapisy jak Bitcoin, to tak naprawdę ich wartość jest umowna, czyli ludzie się umawiają, więc sentyment na rynku kryptowalut od zawsze, od kilkunastu lat, od samego początku jest taki, że Bitcoin to jest ten numer jeden i tak ma być, więc specjalnie niewielu ludzi z tym walczy i dlatego jest raczej duża szansa, że w przyszłości, obojętnie czy tych kryptowalut będzie 50 tysięcy nawet, bo dziś każdy sobie może wyklikać w 15 minut swoją kryptowalutę, to jednak większość z nich nie będzie miała żadnej wartości, a Bitcoin prawdopodobnie będzie miał dużą wartość. Rekordowa cena Bitcoina to było około 20 tysięcy dolarów i to oznacza, że można sobie spekulować, czy będzie ten rekord pobity w przyszłości. I zdania są różne. W maju 2020 roku nastąpił tak zwany halving Bitcoina, co oznacza, że po prostu teraz przez najbliższe 4 lata wytwarza się, system uwalnia mniej Bitcoinów niż, o połowę mniej Bitcoinów niż przez ostatnie 4 lata. A za 4 lata będzie kolejny halving, co oznacza, że jeszcze mniej będzie. Połowę tego, co dziś. Czyli podaż Bitcoina maleje. Oznacza to, że w teorii cena powinna rosnąć. Oczywiście, zazwyczaj jak się spojrzy na wykresy, to nie jest tak, że cena Bitcoina bije rekordy w okolicach tego halvingu, więc żeby się ktoś nie dziwił, że no, był halving w maju 2020, a Bitcoin nie pobił rekordu 20 tysięcy dolarów albo jeszcze większego. Zazwyczaj jednak jest tak, że trochę trzeba poczekać, że na przykład po roku od halvingu jest rekordowa cena. Czyli teoretycznie, podkreślam to 10 razy, jeżeli to by się mogło powtórzyć, taka historia, to by oznaczało, że w około rok od maja 2020 Bitcoin może pobić rekord ceny, czyli na przykład przekroczyć 30 tysięcy dolarów, 40 tysięcy, to są ceny jak najbardziej możliwe. Widać też, że nawet w skrajnie negatywnym sentymencie, czyli jak już nikt nie wierzy w Bitcoina, jak już Bitcoin się skończył, koniec kryptowalut, tak jak to było w 2018 roku, to bardzo trudno przebić dołek 3200 dolarów. Czyli nawet jak już cały świat zwątpił, że z Bitcoina kiedykolwiek cokolwiek będzie, to nie udało się Bitcoinowi spaść poniżej 3200 dolarów. Ponieważ posiadacze Bitcoina woleli po prostu stracić, wyjść na zero wręcz, niż sprzedać za mniej niż 3200. Co by oznaczało, że taka cena to jest taka mega dobra cena Bitcoina, takie minimum, że raczej się nie straci wszystkiego, bo ludzie się czasem boją przy inwestycjach, co jak stracę wszystko. Prawie nie ma na świecie takich inwestycji, żebyś stracił wszystko. No nie ma prawie czegoś takiego, więc przy Bitcoinie tym bardziej jest to niezbyt prawdopodobne. Natomiast czy Bitcoin pobije swój rekord za jakiś czas i będzie droższy niż 20 tysięcy dolarów? Ja liczę, że tak. Co więcej, wierzę też, że tak. Natomiast to nie jest porada inwestycyjna. Wejdź na klatę, swoją własną edukację, doczytaj choćby Biblię inwestowania, ale doczytaj też w ogóle w internecie, oglądaj filmy na ten temat, po prostu edukuj się więcej. Niemniej jednak Bitcoin jest ciekawą alternatywą z jeszcze jednego powodu. Bo gdyby była sytuacja taka najbardziej apokaliptyczna, jakieś wojny, nie wiadomo co, cudawianki, trzeba uciekać z kraju, to wtedy przechodzisz przez granicę i masz na przykład w gaciach 5 złotych monet, no to strażnik Cię przeszukuje, zabiera Ci złote monety i idziesz dalej bez złota. To samo z gotówką, z pieniędzmi, z różnymi innymi rzeczami. Nieruchomości nie miałyby w takim scenariuszu już znaczenia, bo by Ci je skasowali, bo nieruchomości to jakby nie było, jest roszczenie, no nie? To jest zapis w jakimś systemie, że ta nieruchomość jest Twoja. Ale przychodzi rząd i mówi Ci nie, już nie. I tak może być. Także oczywiście to jest skrajnie zły scenariusz, no ale teoretycznie na wszystko się warto przygotowywać, no nie? A Bitcoin co? Bitcoin to jest cyfrowy zapis, więc Ty możesz mieć tylko wszystkie hasła w głowie. Czy przechodzisz przez granicę, oni Ci mówią, masz $1000, oddajesz, zabierają Ci. I mówisz, no przykro mi, trudno. Przechodzisz przez granicę, jesteś za granicą, przenosisz się do jakiegoś kraju, w którym na przykład sytuacja jest dobra, bierzesz komputer, logujesz się i masz swoje bitcoiny. Umawiasz się, jesteś wtedy w Szwajcarii, umawiasz się ze Szwajcarem, sprzedajesz mu te bitcoiny i masz na przykład 100 tysięcy złotych. Więc to jest również geniusz bitcoina, że on jest, oczywiście są jakieś w niektórych państwach, to trzeba sprawdzić przy podróżowaniu, jest prawo, że jak masz bitcoina w Stanach, chyba tak jest, że jak masz bitcoina, jesteś posiadaczem bitcoina o wartości więcej niż 10 tysięcy dolarów, to powinieneś na lotnisku to zadeklarować. I oczywiście na bank, na 100% jestem pewny, że wszyscy ci ludzie, jak lecą do Stanów, to deklarują. Tak, ja mam bitcoin. Bo możecie to sprawdzić. Na pewno. Także różne są możliwości. Zakup bitcoina jest również możliwy w anonimowe sposoby. W Polsce na przykład poprzez kupno w tak zwanych bitomatach. Jak wejdziesz sobie na stronę Shitcoins Club, naprawdę to się tak nazywa, czyli gówniane monety, klub gównianych monet, shitcoins.club bodajże taki jest adres, to zobaczysz listę bitomatów i to wygląda tak, że idziesz do galerii handlowej i wymieniasz złotówki na bitcoina, w 10 minut to trwa. On ma kamerę, więc ogólnie nie podajesz żadnych danych, ale to ma kamerę, więc czapeczka, ciemne okulary, maseczka, bo wiadomo, wirusy, niebezpieczeństwo, także maseczkę trzeba nosić w takich sytuacjach i wymieniasz anonimowo. Jest to droższe wtedy, owszem, niż na giełdzie, bo można kupić na przykład na giełdzie BitBay choćby, polskiej giełdzie, wtedy jest to tańsze. Natomiast tam już trzeba wysłać dowód osobisty i tak dalej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak się rozliczać z Bitcoina, no to również warto poczytać więcej, dowiedzieć się na ten temat, bo przepisy, nawet nie chcę mówić, jak jest teraz, bo może się okazać, że za miesiąc będzie inaczej i to już będzie nieaktualne. Więc po prostu dowiedz się w momencie oglądania tego odcinka, jak się rozlicza kryptowaluty. Natomiast znam ludzi, którzy w ogóle ich nie rozliczają, korzystając z tego, że jest to bardzo anonimowa, czy może być to bardzo anonimowa forma inwestowania. Dobra, co jeszcze? Złoto, oczywiście złoto. Złoto również można kupić anonimowo, ale w tym momencie w Polsce tylko do 15 tysięcy euro. Czyli no, w zależności od kursu, powiedzmy, że to jest 60 tysięcy złotych z hakiem. Oznacza to, że jak chcesz kupić za 100 tysięcy złotych złota anonimowo, to przychodzisz dwa razy. Czyli wchodzisz, kupujesz, wychodzisz i wchodzisz drugi raz. I naprawdę to się tak robi. Na czym polega dowcip? Dowcip polega na tym, że każdy zakup złota w Polsce powinien być rejestrowany, ale jednocześnie do 15 tysięcy euro sprzedawca złota nie ma prawa Cię legitymować, czyli on Cię musi zapytać o Twoje dane. I nie może Ci powiedzieć daj dowód, powyżej 15 tysięcy euro już może, bo tu już wchodzi jakieś tam zarządzanie, no, nadzór finansowy i tak dalej. Natomiast do 15 tysięcy euro, czyli wchodzisz do sklepu albo w sklepie internetowym kupujesz, to on mówi, jak się nazywasz? A Ty mówisz, Zygmunt III Waza. A on mówi, aha, dobra, zapisuję na kartce Zygmunt III Waza. I oczywiście wszyscy sprzedawcy złota w Polsce jak najbardziej akceptują takie odpowiedzi. Niektórzy wręcz do tego zachęcają. Na stronie Przemka Słomskiego, współautora Biblii Inwestowania, znajdziesz w jego sklepie internetowym, znajdziesz wręcz instrukcję, jak kupić złoto anonimowo przez internet. Krok po kroku wszystko wypisane, ponieważ oni, to jest legalne wręcz, polecać Ci kupować złoto, tłumaczyć Ci, jak kupować złoto anonimowo przez internet. Ponieważ podając tej osobie fałszywe dane, wcale nie popełniasz żadnego czynu tutaj zabronionego, z tego co tutaj czytałem. Także jak najbardziej, ponieważ Ty sprzedawcy podajesz jakieś dane, które nie są kluczowe do 15 tysięcy euro. Jakbyś się posłużył, kupił złoto za 100 tysięcy euro i dał fałszywy dowód, to już by było przestępstwo. Natomiast jak Ty powiedziałeś, że się nazywasz Angela Merkel i święcie w to wierzysz, no to on tak pisze w kajeciku, no i tyle. Złoto jest też fajne, ponieważ złoto jest jedną z najbardziej sprawdzonych inwestycji na świecie. Podobnie może jak ziemia, ale od tysięcy lat ludzie kupują złoto. Złoto jest ograniczone. Oczywiście kiedyś może będzie jakoś inaczej, że wydobędą złoto z jakichś meteorytów, ale to jest tak odległa przyszłość, że długo tak nie będzie. Także złoto to jest taki pewniak. Oczywiście złoto to nie jest inwestycja typu zostanę milionerem. Czyli ktoś mógł kupić kiedyś bitcoina i zostać dzięki temu milionerem. Ze złotem tak się nie wydarzy. Ze złotem to jest bardziej... złoto to jest lodówka finansowa, no nie? Czyli wsadzasz tam, żeby się nie zepsuło. Wsadzasz tam pieniądze. I po to jest właśnie złoto. Nie po to, żeby na tym specjalnie zarobić. Czasem można, ale ja w ogóle uważam, że złoto się traktuje tak, żeby... żeby po prostu albo trzymało wartość, albo żeby nawet trochę straciło na wartości. Nawet jak trochę straci na wartości, to moim zdaniem złoto i tak jest niegłupie i nawet warto je czasem kupić drogo. Czyli nawet jak przepłacisz za złoto, to ono i tak, nawet jak kupisz monetę, nie wiem, powiedzmy strzelam teraz, żeby nie było, że to jakaś porada, ale nawet jak kupisz monetę za 7 tysięcy i ona za rok będzie warta 6 tysięcy albo 5, to moim zdaniem dalej nie zrobiłeś głupiej rzeczy. Ponieważ nie po to się kupuje złoto, żeby spekulować, że kupię za 7, a on to będzie warte 10. Może tak być, a może tak nie być, tego nie wiemy. Natomiast nawet jak wymienisz 7 na 5, to niby jesteś stratny, ale tak naprawdę to kupując, to trzymając 7 tysięcy złotych w skarpecie, za 50 lat te 7 tysięcy nie będzie warte prawie nic. Do kosza se to wywalisz, a może nawet wcześniej, jak będzie jakaś hiperinflacja. A złoto się nie hiperinfluje, więc... Pod tym kątem jest to świetne. Złoto to jest też fajna rzecz. Ja zauważam taki psychologiczny efekt, że jak masz na przykład przy sobie złotą monetę, patrzysz na to i widzisz taki mały kawałek, a to jest warte na przykład 7 tysięcy złotych, to jest takie poczucie, że ty jesteś w ogóle kumaty gość, że ty jesteś inteligentny finansowo. Zauważyłem, że po prostu patrzenie na taką złotą monetę powoduje, że nie wiem, czy są na to badania jakieś, ale ja to zauważyłem u wielu znajomych też, że samo patrzenie na tą złotą monetę często powoduje, że my częściej w ogóle myślimy o inwestowaniu. Ponieważ złota moneta, w przeciwieństwie na przykład do... Bo bitcoin jest taki nienamacalny, no nie masz tam zapis, że masz na przykład jednego bitcoina. To jest nienamacalne. Natomiast jak masz w ręce złotą monetę i tak czujesz, że ona jest twoja, jak ten pierścień we Władcy Pierścienia, to jest takie uczucie, że kurczę, inwestowanie jednak daje radość. Że taka złota moneta, mimo że niewiele z nią możesz zrobić, ona daje radość. I to jest dobra rzecz, bo w inwestowaniu jednak często tak jest, że my jednak rezygnujemy z czegoś, że nie kupujemy wczasów, albo nie taki samochód, żeby też zainwestować, żeby zabezpieczyć kapitał, majątek, więc jest ta odroczona gratyfikacja. Ale złoto moim zdaniem daje taką gratyfikację od razu, że trzymasz to złoto w ręce i ty czujesz, że kurczę, fajnie, kupiłem sobie złotą monetę, ale to jest fajne, to jest taki fajny cukierek. Więc pod tym kątem złoto też ma dobrą rzecz. Więc nie porównywałbym złota do bitcoina bezpośrednio, bo na bitcoinie można zarobić, a na złocie bardziej chodzi o to, żeby nie stracić, żeby trzymać pieniądze w dłuższej perspektywie czasu. Złoto ja osobiście polecam kupować w wersji fizycznej i trzymać w bezpiecznym miejscu, jakim, nie wiem, sam zdecyduj. W książce masz parę dodatkowych rad. W wywiadzie z Przemkiem Słomskim w programie Ekspert Bentleyu też zapytałem go o te rzeczy. Natomiast tylko dam szybką poradę, że trzymanie złota poza swoim zasięgiem, czyli na przykład w jakimś tam banku w innym kraju, to może być dobre na czas pokoju. A jak się coś wydarzy, to tak naprawdę wtedy nie masz wcale złota, tylko masz roszczenie do złota. Czyli masz papierek na to, że trzymasz u nich złoto. No i w którymś momencie się może okazać, że na przykład Polska już nie jest takim dobrym, ważnym krajem, bo jest na przykład wojna jakaś, więc cały świat się odwraca i... No i oni ci powiedzą, że roszczenia Polaków do ich złota trzymanych we szwajcarskim banku już są nieważne. I to już jest złoto przejęte przez Bank Szwajcarii. Czy może tak być? Prześledź historię. To zobaczysz, że może być wszystko. Że nieraz było tak, że wszyscy, którzy mieli być przyjaciółmi fantastycznymi, pomagać, to się jednak odwrócili w magicznych okolicznościach. No i tak to jest. Taki jest świat, taka jest, czy może nie świat, taki jest człowiek. Bo świat bez człowieka byłby świetnym miejscem do życia, no nie? Być sarenką w świecie bez ludzi. Genialne. Więc to my tacy jesteśmy. Także tak to po prostu działa. Dlatego trzeba się po prostu zabezpieczać. Trzeba o tym pomyśleć zawczasu. Także to jest podstawowa rzecz odnośnie inwestycji w złoto. Kolejna rzecz, to o czym pisze w książce Paweł Gemra, to są samochody. Inwestycja w samochody, jej wielkim plusem, inwestycja w samochody to nie jest, że sobie kupujesz 15 sportowych samochodów i już, tylko to jest inwestowanie w samochody, które mają potencjał być w przyszłości droższe. Dlaczego? Ponieważ będą kolekcjonerskie. Są takie modele, które można kupić za 20 tysięcy, a będą warte 100 tysięcy za parę lat, mimo że jeszcze sobie nimi pojeździsz. Oczywiście taka inwestycja ma też wady, ponieważ trzeba o te samochody dbać. Oczywiście trzeba się na tym znać, ale to jest jakby wiadoma rzecz, żeby wiedzieć, co w ogóle kupować. Tutaj Paweł Gemra podpowiada, że inwestowanie w samochody z Japonii to jest ciekawy trend, bo w Japonii jest takie jakby synonim takiego bogactwa to jest kupować samochody europejskie, czyli z kierownicą po lewej stronie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Japonii jest ruch prawostronny, taki brytyjski, taki można wręcz powiedzieć niewłaściwy, tak samo jak w Indiach czy w Australii, więc oni normalnie mają w autach kierownicy po prawej stronie. Ale jak już mają jakieś auta kolekcjonerskie, to jednak kupują je z europejską kierownicą, więc nic nie trzeba przerabiać i dla nich to jest taki symbol statusu. Mimo że jak podjeżdżają na bramce, na autostradzie, to muszą wysiadać z auta, żeby z drugiej strony wziąć bilecik, ale jednak to przez to ludzie inni na nich patrzą i mówią, a ten to ma takie auto europejskie, to jest kozak. Więc z Japonii auta są często dobrze utrzymane, w dobrej cenie i można je sprzedać w Polsce. Tu Paweł Gemra ciekawe właśnie daje obserwacje, że można kupić albo dobre auto w Polsce, albo w Japonii, a wcale nie trzeba u Niemca kupować. Także tam czasem najciemniej pod latarnią, więc w Polsce nawet dostaniesz świetną okazję. Pamiętam, jak parę lat temu mi kolega powiedział, jakbyś teraz kupił Ferrari 458 Italię za tam 400 tysięcy, bodajże wtedy były egzemplarze nawet, to pamiętaj, że to jest ostatni Ferrari 458 z silnikiem wolnosącym, czy w ogóle ostatnie Ferrari z silnikiem wolnosącym, co oznacza, że będzie w przyszłości potencjał do zarobku. Ja oczywiście z jednej strony się nie znałem na samochodach, więc nie wchodzę w takie inwestycje. Po drugie, no wtedy by to było niezbędne, żebym się zakredytował czy zaleasingował na to z ratą typu 15 tysięcy złotych miesięcznie. Jak w tamtym czasie bym to zrobił, to bym chyba do dzisiaj już nie miał włosów albo byłbym całkiem siwy. Także cieszę się, że tego nie zrobiłem. Niemniej jednak, gdybym jednak to zrobił, i przeżył ten czas biorąc codziennie Valium, to dziś to Ferrari sprzedałbym za milion. A to nie było tam 50 lat temu, tylko to było kilka lat temu. Także to oznacza, że taki potencjał jest ogromny. Więc widzisz, wyobraź to sobie, kupujesz Ferrari. Jeździsz se Ferrari, oczywiście dbasz o nie i tak dalej, wszystko, wiadomo. Wydajesz jakieś koszty, benzyna, jasne. Ale mija parę lat i sprzedajesz te Ferrari 600 tysięcy złotych drożej. Więc nawet dla maniaków samochodów może to być dobra wymówka, żeby jeździć fajnymi autami, bo jak oni się już znają na rzeczy, to przez parę lat raczej na utrzymanie Ferrari nie wydasz tych 600 tysięcy. Powiedzmy, że wydasz 100-200 tysięcy na utrzymanie Ferrari, bo to nie jest tania rzecz, więc wiadomo. Ale no nawet jak wydasz 200 koła, to masz 400 tysięcy za auto, 200 tysięcy wydajesz na utrzymanie, sprzedajesz za milion, czyli jeszcze ci 400 wyzostaje, a jeździłeś parę lat fajnym autem. Fajne? Fajne. Dla maniaków motoryzacji myślę, że dobra rzecz. Ja znam parę takich osób, które zarabiają w ogóle na samochodach, bo właśnie albo tak jak Paweł Gemra kupują czy to klasyki, czy jakieś samochody z potencjałem i se nimi jeżdżą przez ten czas, zanim jak one zyskują na wartości. A widzisz, a złoto musi leżeć, czy zakopane, czy gdzieś tam sadzone. Natomiast autem se możesz jeździć. A znam też takich, którzy sobie otwierają na przykład wypożyczalnie samochodów po to, żeby sami jeździć tymi autami. Mówię o luksusowych samochodach, czy fajnych. Także różne rzeczy mogą być. Więc to jest to. Ja w ogóle jestem za tym, żeby kupować, żeby wymyślać biznesy do samochodów, bo to wtedy daje frajdę, no nie? Kupił se gość Bentleya, no i dzięki temu, że stworzył z tego biznes, no to może się wozić Bentleyem, no nie? I mieć jakby takie czyste inwestorskie sumienie, no nie? Że to nie, że przepierdzieliłem pieniądze, tylko że ten Bentley to się już zwrócił parę razy. Także to jest dobry pomysł, więc uważam inwestycje w samochody za fajną, ciekawą formę. Warto poczytać, dowiedzieć się więcej, poedukować. Dalej, alkohol, czyli ten temat, o którym w naszej książce Biblia Inwestowania, reklama, tak, zapomniałbym, reklama, Biblia Inwestowania do zdobycia na ekspert.pl. Pierwsza nasza praca grupowa, aż 13 bodajże autorów, także każdy coś mądrego powiedział, więc myślę, że z tego da się wiele ukulać. Więc inwestowanie w alkohol, o którym piszą w książce Ryszard Lipiński, specjalista od wina, ale też od innych trunków, oraz Janusz Palikot, specjalista od whisky oraz wódki. Także inwestowanie w alkohol to też jest ciekawy temat, bo to, co zauważył Ryszard Lipiński, na co ja bym nigdy nie zwrócił uwagi, że inwestowanie w alkohol to jest też inwestowanie we wspomnienia. Że widzisz, bo alkohol dla dla biednych, można powiedzieć, polega na tym, że trzeba się nawalić i wyżygać. To jest takie, spotykamy się, pijemy. Natomiast na pewnym poziomie alkohol to jest taki, wiesz, no, siedzą dżentelmeni, łyskacza stawiają, rozmawiają i tam chodzi o to, żeby ten alkohol, owszem, zadziałał, ubarwił wieczór, no ale żeby ten wieczór jednak zapamiętać. Więc to się staje takie bardziej eleganckie. I nawet tutaj Ryszard opisuje w książce swoją historię, że jeździ po świecie, zdobywając konkretną serię konkretnego trunku, ponieważ dana firma, już teraz nie pamiętam, ale jakaś firma wypuszcza swoje whisky numerowane i zawsze ta butelka jest tylko w jednym miejscu na świecie dostępna. A to, czyli ten numer serii jest tylko w Pradze, tamten numer serii jest tylko w Warszawie i tak dalej. I nagle się, tak jak kiedyś niezbyt rozwinięci duchowo ludzie uprawiali seks turystykę, to teraz się uprawia alkohol turystykę. I to nie jest ta alkohol